Chuliganem.
Piotr Lisiewicz, witam w kolejnym wywiadzie z Chuliganem, a moim gościem jest dzisiaj Piotr Bernatowicz. Witam cię.
Witam.
Piotr Bernatowicz, czyli uwaga, lis w kurniku. Tak wypowiedział się w Gazecie Wyborczej artysta Janek Simon. Zrobienie Piotra Bernatowicza szefem Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, bo do takiego wydarzenia doszło, jest wpuszczeniem lisa do kurnika. Czym grozi wpuszczenie lisa do kurnika? O tym śpiewające, brzdące, nie pierwszy raz w wywiadzie z Chuliganem.
Idzie lisek do kurnika, lisek łakomczuszek, lisek łakomczuszek. Na śniadanko zjadłby kurkę, bo ma pusty brzuszek, bo ma pusty brzuszek. Lisek jest spryciarzem wielkim, chodzi po malutku, chodzi po malutku. Może czasem do kurnika zajrzeć po cichutku, zajrzeć po cichutku.
No nie wiem, czy ta metafora, czy to jest prawdziwe, bo ja raczej nie mam natury takiego lisa, który by ukrywał swoje zamiary. I za to też jestem przez środowisko teraz, czy część środowiska takiego bardzo, można powiedzieć, jednoznacznego, jeżeli chodzi o pewne poglądy, lewicowe poglądy, atakowany, tak, że zawsze jasno i dosyć wyraźnie mówię, co myślę, nie ukrywam tego. Więc nie wiem, czy to porównanie do lisa jest tutaj adekwatne. Tak?
No z drugiej strony kura domowa, to się kojarzy, że jednak konserwatyzm, więc krwiożercze zamiary wobec kur to i tak. Jednocześnie zarzut konserwatyzmu, to może tutaj budzić pewną.
To zgadzam się, bo w domu ja jestem rzeczywiście kurą domową, tak naprawdę lubię wykonywać wiele domowych czynności, które tak stereotypowo są zarezerwowane, czy tak się uważa, są zarezerwowane dla kobiet. Ja bardzo lubię gotować, zmywać, sprzątać i tak dalej. Zawsze to są takie rzeczy, które mnie relaksują, więc ja bardziej to porównanie do kury domowej, to rzeczywiście przyjmuję. Jeżeli to jest konserwatywne, no to w takim znaczeniu się deklaruję jako konserwatystę.
Czyli w sztuce współczesnej z różnych wyrazów na K, to kura będzie teraz padać częściej niż to takie podobne do kura.
No tak mówiąc trochę poważniej, to wydaje mi się, że w tym sformułowaniu, jakby w całej takiej histerii, bo tak to trzeba nazwać, części środowiska, które zaczyna atakować mnie za poglądy tak naprawdę, których nigdy nie ukrywałem i które jasno wypowiadam, czyli poglądy, które się identyfikuje jako poglądy konserwatywne. Okazuje się, że osoba, która ma inne poglądy niż środowisko, które mieni się środowiskiem otwartym, tolerancyjnym, nie może pełnić funkcji dyrektora, czy nie powinna pełnić funkcji dyrektora instytucji publicznej, mimo że ma kwalifikacje do tego, bo to też...
No, pojawia się Bernatowicz niedobry, no przyznajemy, że ma uniwersyteckie i jak chodzi o kierowanie pismem Arteon, później Galerią Arsenał, ma kompetencje, ale być
ale
nie
może...
Ale
są właśnie te poglądy, to są te poglądy nieakceptowalne przez część środowiska, która uważa, że tylko poglądy lewicowe, czy takie skrajnie lewicowe predestynują do tego, żeby galerię prowadzić. To też mówi dużo o sztuce współczesnej.
Mówisz sztuka, myślisz se Da Vinci, Michał Anioł, ciemna dupa, bo artyści dziś czym innym się jarają. Nie uświadczysz tutaj piękna i talentu, o nie stary, to co ujrzysz dziś w galerii, kąsa brudne pały. O, okazuje się w galeriach też liberem z klocków Lego, ciągle się artysta marzy, nie zarobiłem niczego. Sztuki robi mało, bo brakuje forsy na nią, w prasie żali się, że zna Baumana, lecz ma pralkę marki Frania. Liberato, leń śmierdzący, co zwykłej pracy się boi. Współczesnemu artyści nie żadna praca nie przystoi. Nie ma kasy, nie ma sztuki, jest to oczywista sprawa. Skoro nikt libery nie chce, im z łopatą zapierdala.
Zabierz mnie do świata, gdzie sztuka jest coś warta, gdzie piękno i harmonia dotkną mnie. W galeriach współczesności katarzys już nie.
Ta część środowiska, która się wypowiada, no to jest jakby pewna grupa osób. Tak? To nie mówimy wszystkich artystach w Polsce, których jest dość duża liczba. Artystach, którzy są rzeźbiarzami, są malarzami, którzy robią też instalacje, czy jakieś właśnie bardziej nowoczesne, czy awangardowe, sięgają po awangardowy język wypowiedzi. Natomiast właśnie jakby część środowiska taka, która no, uznaje, że czuje się reprezentantem, chociaż moim zdaniem w sposób nieuzasadniony, środowiska artystycznego, ona jakby formułuje takie zarzuty i one mają charakter w gruncie rzeczy ideologiczny, tak? Jakby odnoszą się do, tak jak o tym już tutaj mówiliśmy, do poglądów, nie odnoszą się do praktyki, czyli do tego, co, jak wyglądała instytucja, którą ja prowadziłem, Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu, jacy artyści pojawiali się w tej galerii, jaką sztukę prezentowano, tylko właśnie budują sobie jakiś obraz taki sztuczny, no, kierując się przede wszystkim uprzedzeniami, bo wydaje mi się, że tutaj mamy do czynienia z takimi klasycznymi uprzedzeniami, które notabene przez tę lewicową grupę są zwalczane, czy jakoś piętnowane.
A wiesz, to bo jak chodzi o słowo konserwatyzm, to oczywiście jest to cały jego ideowy ładunek, ale oprócz tego jest potoczne znaczenie, no i w tym potocznym znaczeniu to różnie można na to patrzeć, czy ty bywałeś dotąd w życiu konserwatystą. Ja jak chciałem, nie wiem, dekomunizacji Polski, no to niektórzy mówili, że to hasło wręcz rewolucyjne, a nie konserwatywne. Ty, robiąc wystawę, chociażby Strategię buntu w Arsenale, no raczej byłeś buntownikiem wobec establishmentu niż kimś, kto by chciał konserwować, czyli w spokoju czerpać prestiż i zyski z zastanego stanu polskiej sztuki.
Ja bym to pojęcie konserwatyzmu przeciwstawił pojęciu utopii. Bo moim zdaniem tutaj jest właściwe przeciwstawienie czy napięcie. To znaczy utopii w znaczeniu takim jakby pewnej konstrukcji, jak społeczeństwo powinno wyglądać, jak ludzie powinni się zachowywać i próby narzucenia właśnie takiego schematu, takiego modelu całemu społeczeństwu, nie liczenia się z ludzką wolnością tak naprawdę. Ja przeciwko temu się buntuję. Znaczy buntuję się przeciwko utopii, przeciwko narzucaniu pewnego sposobu myślenia, pewnych schematów myślowych w imię właśnie tego, żeby zbudować jakąś idealną, świetlaną, taki świetlany, wspaniały nowy świat.
No więc do artystów oglądających to, w Arsenale to byli ci twórcy od prawa do lewa, za czasów jak Bernatowicz nim w Poznaniu kierował i dostrzegali to niekiedy także publicyści zupełnie z innej strony barykady. Piotr Sarzyński w tygodniku Polityka, który zakwalifikował wówczas kierowaną przez ciebie galerię do czołówki polskich galerii, pisał coś takiego: docenić wypada, że szefujący placówce Piotr Bernatowicz realizował program w oderwaniu od potężnego mainstreamowego nurtu. Takich wystaw jak mocno kontrowersyjne Strategie buntu czy monograficzna Aleksandra Puszkina raczej nie mielibyśmy okazji zobaczyć w innych galeriach w kraju. Podobnie jak niebędących pupilami galeryjnego świata Jerzego Kaliny, Rosława Szajbo czy Ady Kaczmarczyk. No i świetna wystawa komiksu postrzeganego przez pryzmat tego, jak interpretuje on otaczającą nas rzeczywistość. Mój kraj jest taki piękny. To znaczy, zdaje się, że i prawicowi, i lewicowi, gdy chodzi o poglądy ideologiczne, artyści byli zgodni, że Bernatowicz w Poznaniu nie robił tego hamburgera, który bywa w bardzo wielu galeriach w Polsce, że coś jest w Gdańsku, później jest w Krakowie, później jest w Łodzi, później jest w Warszawie i wszędzie jest w zasadzie to samo, a u ciebie było inaczej. Jak inaczej?
No bo właśnie jakby pozbyliśmy się schematów myślowych. No trochę można powiedzieć tak Gombrowiczem, tak? Że pewni artyści są doskonali. Dlaczego? No bo są doskonali. Bo są wielcy? No bo są wielcy. Są klasykami, mówi się, jest takie pojęcie klasyk współczesności. Klasyk sztuki współczesnej. Co to właściwie ma znaczyć? Zważając na to, że sztuka współczesna właściwie jakby odrzuca myślenie takie klasyczne, ale są już klasycy sztuki współczesnej. I teraz ci klasycy sztuki współczesnej są pokazywani dlatego, dlaczego, że są klasykami sztuki współczesnej. Niewiele osób zadaje sobie trud, żeby przeanalizować ich pracę. Czasami nawet przyjrzeć się ich pracom. Jeżeli to są jakieś filmy wideo, to wiele osób powtarza bezmyślnie jakieś frazesy, zamiast zobaczyć, co tam właściwie na tym filmie jest. Staraliśmy się zrobić program, pokazywać to, co dla mnie, dla kuratorów, z którym pracowałem, było ważne. I wyszukiwać osoby, które na przykład właśnie tak jak Jerzy Kalina nie byli pokazywani, bo okazywało się, że Jerzy Kalina, naprawdę twórca, który wiele wyprzedził, wiele realizacji, które były pokazywane w latach 90.
On był prekursorem polskiego happeningu w latach 70.
On był prekursorem happeningu, on był prekursorem wielu realizacji bardzo takich awangardowych, rzeźbiarskich, które potem na przykład były bardzo podobne realizacje przez Mirosława Bałkę, uważanego za jednego z najważniejszych dzisiaj artystów. To ten Mirosław Bałka pewne rzeczy, nie chcę powiedzieć, że się inspirował, ale o wiele wcześniej Jerzy Kalina to robił. Natomiast po 90 roku, tylko dlatego, że Jerzy Kalina nie był artystą o poglądach postępowych, ale był bardzo mocno przywiązany do tradycji chrześcijańskiej, został zmarginalizowany. Czyli z powodu poglądów nie był pokazywany, nie była doceniana jego bardzo ciekawa, też w skali światowej, nie waham się tego powiedzieć, bo to jest artysta, który jest unikalny i realizował bardzo unikalne rzeczy też w skali europejskiej czy światowej. Ale nie był pokazywany ze względu na swoje poglądy. I my, jako że nie zważaliśmy na to, czy to są dobre poglądy, czy nie, tylko przyglądaliśmy się sztuce, zrobiliśmy pierwszą monografię tego artysty. To była pierwsza, jedyna wystawa, taka przekrojowa, pozwalająca pokazać, co właściwie ten artysta zrobił.
Ułóżmy jakby, jak to z Kaliną było. On tutaj o tym opowiadał. 70 lata, te jakieś pionierskie prace. Ma jechać na Biennale do Wenecji. W ogóle no, światowa kariera dla tego artysty z zapyziałego PRL-u stoi otworem, po czym ginie ksiądz Jerzy Popiełuszko. Jerzy Kalina robi instalację Pojazd Betlejemski, czyli
o której... Znakomita praca i co ciekawe, ona posługuje się językiem takim bardzo awangardowym, bardzo nowoczesnym językiem, bo przypomnijmy, że to jest formę ma samochód,
jest 2000 duży Fiat. Po śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, tak?
Tak, duży Fiat, który jest jakby wbity w taki zagajnik, otwarty bagażnik i w tym bagażniku jest sianko i figura Jezusa, małego Jezusa. Czyli jakby forma, która z jednej strony pokazuje no, miejsce kaźni, tak, księdza Jerzego Popiełuszki, a z drugiej strony jakby przekłada to na właśnie zgodnie z chrześcijaństwem na no, jakby miejsce narodzin, tak? Narodzin świętego.
Więc jakby niesamowita ekspresja tego, no wtedy cała Polska płakała, kto słyszał, łącznie z dzisiejszymi, można by powiedzieć, lewackimi, starszymi artystami, tak? Patrząc na Kalinę. No i później Kalina...
To warto jeszcze tylko powiedzieć o tym, że ten Pojazd Betlejemski, mimo że to było takie dzieło awangardowe, był znakomicie przyjmowany przez zwykłych ludzi, takich, którzy na co dzień nie obcują ze sztuką awangardową, bo to jest właśnie, wydaje mi się, tym, co Kalinie udaje się zrobić w jego sztuce, że on posługuje się językiem bardzo nowoczesnym, ale zarazem jest to też język, który no, bardzo dobrze jest odbierany przez ludzi, którzy obala mit po prostu, że sztuka współczesna jest niezrozumiała. Sztuka współczesna, język sztuki współczesnej jest zrozumiały, tylko pytanie jest, co jest tym językiem przekazywane, co jest mówione tym językiem. Bo jeżeli to jest przekaz, który ludzie są w stanie odebrać, jeżeli to są rzeczy dla nich ważne, to oni znakomicie jakby zaakceptują ten język. To nie jest, można powiedzieć, taki język bardzo, bardzo hermetyczny.
Sons who wish you well, tears will pour from the golden eagle now. He watches as your soul departs.
Przychodzi 89 rok i Kalina przestaje istnieć, tak? On mówi, no nagle mam jechać gdzieś do Brazylii na jakąś wystawę.
Na Biennale w São Paulo.
Tak, i nagle mnie nie ma, bo okazało się, że ktoś zadekretował, że ta sztuka nowoczesna ma służyć już zupełnie czemuś innemu. Nie ma nawet konfrontacji, nie wiem, mojej sztuki z sztuką tych, którzy tak twierdzą. Znikam, to znaczy znikam z rzeczywistości tej przedinternetowej trzeciej RP z jakiegoś powodu.
To jest chyba taki syndrom, który jeden z badaczy bułgarskich nazwał autokolonizacją elit postkomunistycznych. To znaczy, że te elity i artystyczne, ale też naukowe uznały, że one jakby teraz muszą naśladować to, co się dzieje na Zachodzie. Absolutnie nie mogą jakby własnego doświadczenia, tego, co jakby unikalne jest dla Europy Środkowej, dla Polski, prezentować na Zachodzie, bo to wszystko jest, nie będzie przyjęte, nie będzie zrozumiane, będzie uznane za coś takiego właściwie egzotycznego, coś wstecznego, tak? Więc jakby trzeba przyjmować ten język zachodni. A w sztuce współczesnej w latach 90. zaczyna się, może nie zaczyna się, ale jest dominujący bardzo taki, można powiedzieć, neomarksistowski światopogląd. Tak? Jakby wielu, właściwie wszystko to, co związane z chrześcijaństwem, z tradycją, jest po prostu negowane. Więc tutaj jest ten problem, tak? Że polscy kuratorzy uznali, że oni się jakby wpiszą w ten trend. Będą teraz mówili o tematach, które są obce, które w sztuce polskiej w latach 80. nie występowały. Odejdą od tego, co było chyba bardzo ciekawe i ważne w sztuce lat 80., czyli nazwijmy to pewnym takim metafizycznym profilem tej sztuki. To było niesamowite, coś niesamowitego, wystawy robione przez Janusza Boguckiego w Warszawie, bardzo ciekawe, bardzo interesujące i to wszystko zostało po 89 roku jakby ucięte, jak nożem. Dlaczego? Dlatego, że właśnie jakby elity, kuratorzy, którzy jeździli na Zachód, zobaczyli, że to nie jest tam chodliwe. Pytanie jest, dla kogo właściwie tę sztukę się robi, tak? Czy chodzi o to, żeby ta sztuka, którą my pokazujemy na Zachodzie, była odbierana przez społeczeństwo danego państwa i w ten sposób nawiązywały się pewne relacje. Ci ludzie, którzy będą przychodzili na wystawy, mogli zapoznać się z polską kulturą, z polską specyfiką, z polską tożsamością. Czy robi się wystawy pod jakby pewnych kuratorów, pod świat sztuki, po to, żeby ten świat sztuki to zaakceptował i na przykład, nie wiem, sprzedawał potem te rzeczy. Rozmawiałem kiedyś z artystką Ludwiką Ogrzelec, która mieszka w Paryżu, która opowiadała mi o tym, jak polscy kuratorzy przywieźli wystawę polskiej sztuki krytycznej do Paryża. Tam i była Katarzyna Kozyra i Mirosław Bałka. I no, w Polsce to było prezentowane jako znakomite dzieła, jako taka klasyka, właśnie ta klasyka współczesna, coś wybitnego po prostu, co zaraz poprzez tę sztukę podbijemy Zachód. Przychodzili Francuzi i po prostu traktowali to jak jakieś dziwactwo. Tak? Francuzi, którzy jakby, bo mają zupełnie inny jakby status kulturowy, to znaczy inne wymagania, kontrkultura, można powiedzieć, przetoczyła się przecież we Francji o wiele wcześniej.
Kiedy byłeś dyrektorem Arsenału, pojawiali się tam artyści, którzy byli zdziwieni tym, co zastali, tak? Ryszard Kaja, Marek Sobczyk, którzy przyjeżdżali, myśląc, że zobaczą coś kompletnie innego, no i nagle okazywało się, że oni w tej wymyślonej przez ciebie formule jak najbardziej pasują, tak?
Tak, no to rzeczywiście było bardzo, bardzo częste, że przyjeżdżali artyści, którzy mieli jakieś tam w zasłyszanych opinii wyrobione zdanie, że tutaj jest straszna galeria, że tu jest właśnie jakiś taki konserwatyzm, prawicowa galeria, gdzie
mordę na wejściu.
Tak, gdzie wszyscy jakby pracują pod w jakimś reżimie. A się okazało, że po prostu jest znakomita atmosfera. Łącznie ze mną, to większość pracowników galerii angażowała się w wystawy, nawet jakby właśnie też poświęcając swój wolny czas. I świetnie nam się z różnymi artystami współpracowało. Dlaczego? Dlatego, że no jakby ważny jest ten wspólny mianownik, czyli zainteresowanie sztuką, a nie zainteresowanie jakimiś ideologiami, jakimiś tym, jakie kto ma poglądy. Oczywiście dyskutowaliśmy, bo przecież Marek Sobczyk ma zupełnie inne poglądy niż moje, ale to nie przeszkadzało zrobić nam świetnej wystawy. Moim zdaniem nie polega to na tym, że ja wyzbywam się własnych poglądów albo udaję kogoś innego niż jestem.
Strategia buntu to była mocna wystawa, bo ty dopuściłeś do głosu, to może niektórzy odbierali trochę jako taką prowokację, trochę happening, ale jednocześnie pokazywałeś artystów odsuniętych jakoś na bok, pokazując bunt wobec środowiska, bunt wobec
Bunt wobec elit. Artyści współcześni często robią prace prowokujące. Tak, mówię o takim właśnie takich artystach, na przykład prowokujących od strony religijnej, na przykład operowanie symbolami religijnymi, tak? Jakby, czy profanowanie tych symboli, no jakby wzbudza oburzenie u osób, dla których te symbole są ważne. I wtedy mówi się, że sztuka nie jest po to, żeby sztuka nie obraża, że ona stawia pewien problem, że nie należy się właśnie oburzać, ale należy się nad tym zastanowić. No więc moim zdaniem, czy jakby taki był projekt też strategii buntu, żeby trochę tę sytuację odwrócić. No i pytanie, co jakby, jak te elity zareagują, jeżeli nagle potraktuje się krytycznie.
No i właśnie pokazałeś tęczowe tonfy, pałki policyjne.
Jacka Adamasa.
Jacka Adamasa, instalacje. Tymi tęczowymi pałkami trochę zaczynasz chyba obrywać po plecach. Jak...
To była praca prorocza, bo to był 2015 rok. Jeszcze nie było takiej ofensywy, tej ideologii LGBT, tak? To dopiero jakby mocniej w ciągu ostatnich lat, a w ciągu ostatniego roku chyba najmocniej jakby
ta ofensywa przeszła. Zaczęła pracować, tak?
Czyli jeszcze wtedy, czyli ta praca w jakiś sposób wyprzedzała swój czas, ona pokazywała, co tak naprawdę się stanie. Więc to wszystko zaczęło właściwie pracować bardzo niedawno, jakby objawiło się jako taka właśnie
odgórny zamordyzm. Nie wolno mówić, tak?
Nie wolno mówić, nie wolno mieć innego stosunku, nie wolno wyrażać swoich poglądu, bo wszystko to jest traktowane jako mowa nienawiści, więc tą pałką mowy nienawiści też jakby wprowadza się cenzurę. Jest przypadek pracownika firmy IKEA, który za cytowanie Pisma Świętego przez internet był przez swojego pracodawcę szykanowany.
W Poznaniu tramwajarze chciano wysyłać na kursy reedukacyjne, kiedy odmówili jeżdżenia z tęczowymi chorągiewkami. Skojarzenia wolnościowe tramwajarzy i tramwajarek poznańskich sięgają czerwca 1956 roku i wielu to się tak skojarzyło, że nie wolno, że nie można mówić i tego Polak nigdy nie zaakceptuje, tak? Niezależnie, czy byłby to zamordyzm o takim czy innym nastawieniu ideologicznym, Polak tego nie zaakceptuje nigdy, tak?
No i tego też ta wystawa dotyczyła, to znaczy dotyczyła, jako że artyści zazwyczaj pewne rzeczy, zazwyczaj, no dobrzy artyści, tak? To artyści, którzy są wrażliwi, pewne rzeczy odbierają wcześniej, no więc jakby tutaj też ci artyści, którzy byli pokazywani na tej wystawie, oni jakby diagnozowali pewne problemy, które mogą nastąpić i jak widzimy te problemy następują, czyli to była taka sztuka, no można powiedzieć par excellence awangardowa, która też wyprzedzała swój czas, no były też prace, które w jakiś sposób krytycznie odnosiły się do problemu imigrantów. Przychodzimy zburzyć twój dom i zrujnować ci życie. No, ta praca się stricte nie odnosiła oczywiście do fali imigracji. Ona bardziej odnosiła się do pewnej ideologii właśnie.
Ludzie na starym rynku w Poznaniu zatrzymywali się przed tym napisem i zastanawiali się, co to cholera jest.
Tak, no ale właśnie o to chodziło, żeby sprowokować do myślenia, sprowokować do zadawania pytania, tak? Jakby na ile jako cywilizacja możemy otwierać się na inne prądy intelektualne i myślowe, które jakby no, niszczą podstawy naszej cywilizacji. Ta praca właśnie tego dotyczyła, tak? Czyli jakby pewnych nurtów ideologicznych, które niszczą fundamenty naszej cywilizacji. Europa jest w jakimś momencie przełomowym i powinniśmy też pomyśleć o obronie naszych wartości. No i właściwie cała ta polityka takiego multikulturalizmu, tak? Jakby taka optymistyczna, że oto otworzymy się na inne kultury i jakby wspólnie zbudujemy taką świecką, laicką cywilizację opartą właśnie na prawach człowieka, no to wszystko no, legło w gruzach tak naprawdę. Tak? Już nikt poważny się do tego nie odwołuje, raczej jest pytanie, jak z tego wybrnąć. Pokazaliśmy tę wystawę właśnie w tym momencie. Ona jakby definiowała problemy, które po roku, dwóch stały się już jakby wyraźne w debacie publicznej.
Nie no, ten paraliż języka w tych sprawach jest bardzo widoczny. Ja pamiętam, jak byłem jako zadymiarz liderem Komitetu Wolny Kaukaz w Poznaniu, manifestacje w sprawie Czeczenii, jak z kolegami, bo to było od anarchistów do prawicowców zorganizowany komitet, wymuszaliśmy na władzach SLD z żadnym skutkiem wpuszczenie uchodźców czeczeńskich, prawdziwych uchodźców uciekających przed prawdziwą masakrą, ratujących swoje życie. Rząd SLD był kompletnie na to nieczuły, rząd AWS-u też był nieczuły i widziano, patrząc konformistycznie wobec Rosji, w tym wyłącznie zagrożenia. I ja widzę dzisiaj tych samych polityków, którzy, kiedy zagrożenia naprawdę istnieją i Niemcy, Szwedzi, Francuzi już wiedzą, jakie to są zagrożenia, to nagle zachowują się kompletnie inaczej niż wobec tych Czeczenów, z którymi ja wtedy, nie wiem, dziesiątki, setki godzin przegadałem i oni mówili, tylko będzie u nas jako taka wolność, niepodległość, my wracamy do siebie, my szanujemy waszą religię, szanujemy waszą tożsamość. Demonstracyjnie mówili, my szanujemy waszą tożsamość, my wiemy, że wy dwa razy zdobyliście Moskwę, my szanujemy Polskę za to, że walczyliśmy z tym samym okupantem i ten szacunek dla polskiej tożsamości po prostu z nich aż bił.
No tak, no bo jakby wydaje mi się, że jedyny dialog jest możliwy wtedy, kiedy dyskutujemy, mamy jakby świadomość własnej tożsamości. Nawet jeżeli tą tożsamość musimy sobie nie tyle budować, ale jakby uświadamiać, tak? Jakby no kultura jest właśnie tym polem, gdzie tę tożsamość możemy dawać jej formę, możemy ją definiować. Ale dopiero kiedy jesteśmy świadomi własnej odrębności, własnej tożsamości, możemy dyskutować z innym, możemy po prostu taki dialog prowadzić.
Wojsko rosyjskie znowu atakuje, stosując nieetyczne metody. Potomkowie morderców z Katynia wkroczyli do Czeczenii. Wojsko zbrodniarzy znów w swoim żywiole.
Musimy pozabijać polityków, zniszczyć ich głupie doktryny, a z naszych serc wydobyć miłość. By nigdy już dzieci i dorośli nie musieli stawać przed lupami karabinów. Utwór poświęcony walczącej Czeczenii.
Nie martw się, bracie Czeczeńcu, Jelcyn kiedyś przyjedzie do Polski. Miłych jaj nigdy nie zabraknie, aby go godnie przywitać.
Wczoraj w Katyniu strzelali w tył głowy polskim oficerom na rozkaz Stalina.
Dzisiaj odbierają suwerenność Czeczeni, mordując cywilnych ludzi pod wodą Jelcyna.
Jutro pod dowództwem Żyjnowskiego ruszą na Litwę, Białoruś, Ukrainę i Polskę, aby stać się potęgą świata.
Niech żyje wolna Czeczenia!
Natomiast cały ten współczesny, polityczno-poprawny schemat, ideologia zmierza w tą stronę, że każe jakby pozbyć się, tak, własnego języka, własnych przekonań i też jakby uznać własne poglądy za poglądy niewłaściwe, poglądy niesłuszne i te poglądy odrzucić. I dopiero wtedy możemy budować jakąś wspólną, ponadnarodową tożsamość, tak? Jakby nie możemy czegoś takiego, możemy to zrobić siłą, tak? Możemy to zrobić właśnie za pomocą różnych metod policyjnych, czy one będą tęczowe, czy będą jakiekolwiek inne, ale zawsze będą metodami policyjnymi, tak? Gdzie komuś pałkami po prostu pod przymusem nakażemy pewien sposób mówienia, pewien sposób myślenia. I ta wystawa Strategie Buntu, wracając do tego, też jakby przeciwstawiała się ograniczeniom wolności słowa, wypowiedzi, tak? Nawet jeżeli czasami te wypowiedzi są mocne, tak, jakby na granicy, są drastyczne, ale sztuka i też kultura powinna być miejscem, gdzie to słowo jest wolne. Jeżeli tę płaszczyznę ograniczymy, no to zostaje nam ulica, tak, to zostaje nam po prostu, co wydaje mi się wiele osób nie rozumie, które próbuje takie jakby odgórne ograniczenia nałożyć, że jeżeli jakby sztukę, stępimy tę wolność w sztuce, tak, nałożymy pewien kaganiec artystom, no to jakby gdzieś ten bunt będzie musiał znaleźć swoje ujście. Jak przyjrzymy się polskim instytucjom, galeriom, no to właściwie zobaczymy, że ta sztuka jest wszędzie bardzo podobna. To już mówiliśmy o takim hamburgerze, ale są ci sami artyści, są prace, które są bardzo podobne. No mówią właściwie o może trochę innymi sposobami, ale bardzo często o tym samym. Tak? Teraz jest jakby kwestia zmian klimatycznych, taką kwestią wszędzie wałkowaną. No to oczywiście jakby tutaj to też znajdziemy wystawy,
wszyscy kochają klimat
emisję, tak, dwutlenku węgla i tak dalej. Natomiast no brakuje jakby oryginalnych głosów, przecież czy
jakiegoś stanowiska, które... Na to jest kasa, tak?
Tak, no bo to nawet można powiedzieć z takiej przekory, jeżeli jakby wszyscy mówią to samo, to człowiek po prostu czuje, że coś tu jest nie tak, bo nigdy nie ma w żadnej kwestii naukowej takiej jednomyślności.
I,
tak?
I kontestacja jest... wobec tego w sztuce, dla mnie to w tej sztuce jest ciekawe, co jakoś to kontestuje, dlatego dla mnie ciekawe były strategię buntu, tak? I dla mnie ciekawa była, nie wiem, postawa anarchistów poznańskich z Rozbratu, którzy kiedy artyści dostawali billboard i mieli na bardzo współczesnej i nowoczesnej wystawie w Warszawie przedstawić swoją wizję miasta, to oni porąbali ten billboard, pocięli na kawałki i powiedzieli, my nie chcemy miasta zachwaszczonego billboardami, tak?
No tak, no to jest rzeczywiście taka anarchistyczna postawa, ale wydaje mi się, że tutaj w tej postawie jest też ważne zakwestionowanie reguł gry, bo to jest też częste w sztuce, że jakby mówi się o wolności, ale ustala się pewne reguły gry. Tak? To znaczy możesz powiedzieć to, co chcesz, ale oczywiście w pewnych regułach. Ja bym chciał też te takie reguły gry zakwestionować. Jeżeli prace, które w jakiś sposób wykorzystują symbole, ale czemuś to służy, tak? To nie jest jakby tylko właśnie taka kolejna tania prowokacja, tylko ma to rzeczywiście jakieś znaczenie. Jest to, nie wiem, tłumaczy się to też w strukturze danego dzieła, to takie dzieła też są oczywiście, nie można takich dzieł odrzucać, tak? Ale musi być pewna wartość. No jeżeli sięgniemy do polskiej klasyki, czyli Wielka Improwizacja i trzecia część Dziadów Adama Mickiewicza. Ja ostatnio sobie sięgnąłem do tego tekstu, bo lubię czasem sięgać do rzeczy, które wydają się już tak znane i jakby zarzucone w kąt po skończeniu szkoły. To jest niesamowity tekst i on jest bardzo mocny i tam jest jakby bardzo taki mocny też przekaz, który może być, wydawać się bluźnierczy.
Mówiłeś o Mickiewiczu, to dochodzimy do historiofilii, kolejnej wystawy. Historiofobia, jak chodzi o Polskę, dominuje w tych elitach artystycznych, które w jakiś sposób kontestujesz. Dlaczego historiofilia?
Po 1989 roku takie dwa, można powiedzieć, nurty zauważyłem w podejściu artystów też do historii. Jeden to jest jakby uciekanie od tej historii, a drugi to jest stosowanie takiej metody historii krytycznej, czyli wybieramy tylko te rzeczy z historii, które mają budować wrażenie, że polska historia, no, że Polacy są narodem, który musi mieć jakieś poczucie winy. Czyli znajdujemy jakieś marginalne rzeczy, które z punktu widzenia całego państwa, całego narodu nie były reprezentatywne, i traktujemy je jako właśnie coś, co powinno być takim jakby kluczowym elementem opisującym naszą historię. I to są rzeczy właśnie, nie wiem, tak jak zbrodnie w Jedwabnem. To ma świadczyć jakby o całym wielowiekowym stosunku Polaków do Żydów, tak? Czyli ma, podsumowując, świadczyć o naszym antysemityzmie, który no, jest jakby czymś wymyślonym, jeżeli mówimy o tradycji wielowiekowej relacji polsko-żydowskich.
Jan Lechoń, poeta, symbol dwudziestolecia międzywojennego, no, bliski na pewno nie narodowcom, tylko obozowi Piłsudczykowskiemu, pisał takie słowa o polskiej historii. Wiem, że nie ucisk i chciwe podboje, lecz wolność ludów szła pod twoim znakiem, że nie ma dziejów piękniejszych niż twoje i większej dumy niż być Polakiem. No czyli Lechoń, ja to testowałem na anarchistach znajomych i także tych, którzy byli w wywiadzie z chuliganem, tak, to jest formuła, która o polskich dziejach mówi prawdę i to jest, mówi o tym, że nasza historia była piękniejsza niż historia Niemców czy Rosji, na pewno.
Znaczy, ale myślę, że w większości krajów europejskich.
W większości krajów europejskich, ale ona nie mówi o dumie z nacjonalizmu, dumie z szowinistycznych podbojów, mówi o dumie z naszej wolności, o dumie z tego, że na tle tych sąsiadów reprezentowaliśmy te ideały, które mogłyby przyświecać ludziom, którzy patrzą na świat wolnościowo, a tego spojrzenia kompletnie brakuje wśród ludzi, którzy mają tej wolności pełne usta. Tak?
Dokładnie tak jest. Skąd bierze się właśnie takie spojrzenie na polską historię, próbujące zanegować właśnie jakby ten prawdziwy obraz Polaków jako przede wszystkim ludzi, którzy no jakby ten ideał wolności, czy też tolerancji, tak? Czy umiejętności współżycia z innymi nacjami, czy z innymi wyznaniami reprezentują. Skąd to się bierze? Moim zdaniem bierze się to z przeszczepiania pewnej tendencji europejskiej na grunt polski. Czyli Europa obecnie jakby wstydzi się za swoje historyczne winy, za czas kolonializmu, za to, że właśnie podporządkowała, podbijała, czy państwa Europy podbijały, jak Niemcy na przykład, ale też Francja, czy Wielka Brytania, tak? Jakby gdzie budowały swój potencjał gospodarczy na pracy niewolniczej w koloniach, właśnie jakby na podbijaniu innych. Polska.
Wtedy była kolonią, tylko że nie
dokładnie. Zamarzło. Polska jest pewnym wyjątkiem. Nawet nie chcę powiedzieć Europa Środkowa, ale może nawet właśnie ta część Europy jest pewnym wyjątkiem. I teraz ten taki nurt antyzachodni, antycywilizacyjny, który wśród intelektualistów i artystów też w Europie Zachodniej panuje, tak? Czyli każdy musi teraz się wykazać poczuciem winy. To nawet filozof francuski Pascal Bruckner napisał taką książkę o poczuciu winy, o tym, że właśnie jakby to poczucie winy jest czymś, co definiuje współczesnego intelektualistę zachodniego. Polscy intelektualiści próbują się do tego dopasować, tak? Próbują się do tego dopasować, ale trudno jest do tego się dopasować, bo polska historia jest rzeczywiście wyjątkowa. Trwała wojna 30-letnia, kiedy z powodów religijnych narody Europy się wyżynały, w Polsce panowała tolerancja. Tak? Potem, kiedy inne narody budowały swoją potęgę na wyzyskiwaniu kolonii i na pracy niewolniczej, no Polska gdyby sama politycznie nie istniała i właściwie istniała tylko na polu kultury i jakby próbowała swoją tożsamość, swoją narodowość utrzymać poprzez kulturę. Polska jest pewnym ewenementem w Europie. I teraz polscy artyści zamiast jakby być z tego dumni, czy
korzystać z tego regionalizmu, tak?
Korzystać z tego właśnie unikalnego doświadczenia, które może być wzorem też dla innych, no jakby ulegają, nie wiem, próbują się dostosować właśnie
do
hamburgera. Polacy właśnie ze swoim wyjątkowym doświadczeniem są pewnym problemem dla Europy. No bo łatwiej byłoby powiedzieć, no tak, wszyscy jesteśmy winni, wszyscy kolonizowaliśmy, no to teraz wszyscy się bijmy w piersi. No ale ci Polacy po prostu nie chcą się bić, no bo po prostu dlaczego mają właściwie się bić? Więc to trzeba zrobić, trzeba ich historię zdekonstruować, czyli trzeba, tak jak pani Olga Tokarczuk powiedziała, że my sobie wymyśliliśmy naszą historię jako kraju tolerancyjnego. I w tym zdaniu kluczowe jest słowo wymyśliliśmy. Czy Polacy wymyślili? Nie, Polacy nie wymyślili sobie historii. Polacy po prostu mieli taką historię.
A może stąd niechęć do nauki historii w szkołach, tak? Bo weźmy na podstawie najprostszych faktów ostatnie 300 lat historii Polski i na wykresie, na osi liczbowej zaznaczysz, kiedy Polska była wolna, a kiedy była zniewolona, tak? I nagle dziecko na osi liczbowej potrafi wykazać, że narracja jest głupotą.
I dlatego fascynuje mnie podziemie antykomunistyczne po 1944 roku, które no, wydaje się być czymś zupełnie, moim zdaniem, unikalnym. Tak? Jakby ludzie, którzy właściwie są osaczeni, przechodzą z jednej okupacji w drugą. I jednocześnie ci ludzie po prostu w imię przyzwoitości, pewnej prawdy, że wojna się nie skończyła, tak? Że przecież nie mamy Polski niepodległej, tylko mamy jakiś twór, który jest nadany. Jednocześnie ci ludzie walczyli, próbowali no, obronie właściwie chyba przyzwoitości, pewnej prawdy, nie tylko prawdy politycznej, ale generalnie prawdy, tak? Jakby oddawali swoje życie tak naprawdę. Chociaż niektórzy wcale przecież nie chcieli, tak jak generał Fildorf Niel, który jakby ujawnił się, tak? Chciał po prostu normalnie funkcjonować, nie chciał się angażować w komunistyczne państwo, ale to komunistyczne państwo go dopadło i nie pozwoliło mu żyć, tak? Tylko go jeszcze skazało na hańbiącą śmierć przez powieszenie. Więc moim zdaniem to jest niesamowity fenomen, zresztą nie tylko moim zdaniem.
Próbuje się zaszufladkować żołnierze wyklęci, skrajna prawica.
Tak, próbuje się powiedzieć.
Jest to kompletnie ahistoryczne, tak? Bo oczywiście były Narodowe Siły Zbrojne, ale Łupaszka, kiedy pisał tą swoją odezwę, to pisał, że brakuje nam europejskich, zachodnich wolności. Ja też testowałem na kolegach lewicowych, mówię, wymieniłem trzech czołowych partyzantów, którzy byli przed wojną działaczami Związku Nauczycielstwa Polskiego, no takiego radykalnie lewicowego, tak? I szufladkowanie tego w kategoriach dzisiejszych emocji politycznych nie ma nic wspólnego z historią.
Tym bardziej, że bo mówi się o tym, że właśnie żołnierze wyklęci to jest jakby pewien twór taki polityczny, tak? A to nie jest prawda, bo oni wcale nie zostali niejako odgórnie wypromowani. Oni zostali po prostu, oni jakby nie dało się ich zepchnąć w ten odmyt niepamięci, nie dało się ich wykląć. Oni wrócili, tak, jakby i poprzez młodych ludzi, którzy się nimi fascynują, bo to są fascynujące historie. Ja mam wrażenie, że niezależnie co się w Polsce stanie, to ta pamięć o żołnierzach wyklętych, te historie będą coraz bardziej przenikać, tak, jakby do powszechnej świadomości.
Ile tych bezimiennych w lasach pogrzebanych, ile tych rozstrzelanych nawet bez sprawdzenia danych. Ile łez musiała wylać niejedna matka biedna. Gaśnie ogień na Podhalu, ginie Polska niepodległa. Agenci, kolaboranci, tak tu jest już od stuleci. Ja nie dam się zbałamucić, tak wychowam swoje dzieci. Ku waszej pamięci żołnierze wyklęci. Komuniści mordowali, teraz chodzą uśmiechnięci. Na nich wrogiem był śmiertelnym, kto o wolną Polskę walczy. Za zdradę się nachapali, że na zawsze im wystarczy. Wy walczyliście do końca, a wróciliście na tarczy. Ja nie wstydzę się polskości nigdy i za żadne skarby.
Jeszcze jedna rzecz a propos tej ahistoryczności. Piszę w miesięczniku Nowe Państwo sylwetki różnych postaci zapomnianej polskiej emigracji od prawa do lewa. No i przenoszę się do roku 45. Wszystkie spory endecko-PPS-owskie przekreśliła wojna. Wszyscy walczyli z okupantem, dwóch satyryków, dwóch kompletnie innych obozów. Marian Hemar, pewnie najbardziej genialny polski satyryk XX wieku o żydowskich korzeniach, Karol Zbyszewski, już tutaj cytowany, Endek, genialny felietonista. Dla nich spory przedwojenne są przekreślone przez to, co się stało, przez Moskwę i Berlin, tak? Umiera Karol Zbyszewski, Marian Hemar przemawia jako jego najbliższy przyjaciel przy jego grobie. Gdyby tym ludziom w 45 i w kolejnych latach powiedzieć, że lat za lat 70 czy 75 problemem dyskutowanym w Polsce będzie to, czy Polacy skrzywdzili Żydów, sprawa w ogóle stosunków polsko-żydowskich, to jeden i drugi by się puknął w głowę. Ludzie, jedni i drudzy byliśmy ofiarami tej wojny, można się spierać o różne postawy, ale jest to kompletne zachwianie proporcji, tak?
No tak, ale już wtedy ten problem budowania takiego fałszywego polskiego antysemityzmu był obecny. To pisał o tym Sergiusz Piasecki. Zresztą tekst na miesiąc przed tym tak zwanym pogromem kieleckim, gdzie mówił o tym, że jest teraz taka tendencja, żeby Polaków pokazać jako antysemitów. Jest to w interesie Sowietów, którzy no jakby mogą Polskę pacyfikować, mówiąc, że to jest, jak gdybyśmy my tutaj tego nie komuniści nie spacyfikowali, no to tutaj by się po prostu odrodził faszyzm, jakiś antysemityzm.
Rosja ze swoją całą historią czarno-secinnego
Jest dokładnie, ale...
antysemityzmu o tym, na skalę o tym, niewyobrażalną w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
O tak? tym pisał Sergiusz Piasecki właśnie w jednym ze swoich tekstów, bardzo ciekawym, powołując się na swoje doświadczenia, kontakty na wielu przyjaciół Żydów, mówiąc o tym, że jest zdumiony, bo okazuje się, że właśnie też wielu Żydów, którzy jakby nie... no wbrew też swoim doświadczeniu, zaczyna jakby powielać te opinie, tak? Że to zaczyna być właśnie jakby taka kompletnie absurdalna historia, która się toczy. Jest niedoceniana jego publicystyka, która no jest, to wracając do historiofilii, my pokazaliśmy pracę, która była oparta na 100 pytaniach do władz obecnej Warszawy z 1946 roku. Sergiusz Piasecki, zanim uciekł na Zachód, tak, jakby wiedząc, że tutaj właściwie nie ma, no, jaka przyszłość go czeka w Polsce, zanim wyjechał przez zieloną granicę, to napisał list do swojego przyjaciela, redaktora naczelnego czasopisma Odrodzenie, komunistycznego czasopisma. Redaktor, z którym on znał się jeszcze z czasów przed 1939 rokiem. I zadał mu 100 pytań, problemy, no właściwie będące przedmiotem tabu, tak, jakby w powojennej Polsce, na przykład dotyczące zbrodni katyńskiej. I te 100 pytań oczywiście nie zostało opublikowanych, ale ono krążyło w odpisach. To był taki pierwszy samizdat. Potem zostało na Zachodzie już opublikowane.
Lis, jak wszystko wskazuje, wchodzi do kurnika. Kury rozbiegają się i szukają strategii, jak powstrzymać Bernatowicza, ale nie tego Bernatowicza z ich artykułów, a tego dzisiejszego z wywiadu z chuliganem. Jakimś takim pomysłem zdaje się, że na to, żeby to, ta myśl, to odświeżenie świata polskiej sztuki nie wypaliło, ma być bojkot. Czytałem, że tam u tego Bernatowicza w tym Centrum Sztuki Współczesnej to będzie czwartoligowych, druga liga to za wysoko sportowo, czyli już te, jak to mówią, kartofliska, są filmiki z kartoflisk na YouTubie, będą tylko w tej galerii istnieć. To ma być sposób na Lisa, żeby nikogo nie zagryzł, ani żadnej ideologii, ani żadnej mafii bardzo kulturalnej, jak Monika Małkowska pisała, nie zagryzł, nie rzucił się do gardła przerażający Lis Bernatowicz.
No, Monika Małkowska też jest dobrym przykładem, jak osoba, która długo jest obecna w krytyce artystycznej, w momencie, kiedy publikuje tekst, gdzie opisuje mechanizmy, oparto na jej długoletnim doświadczeniu, czy na obserwacjach długoletnich, nagle staje się persona non grata w świecie sztuki. Nagle staje się kimś obcym, tak? Jakby jest, tak już mówiąc dzisiejszym językiem, hejtowana. To jest też ciekawe, jak ta część świata sztuki współczesnej funkcjonuje, tak? Że jakby ktoś, kto zaczyna mówić szczerze, tak, jakby mówić, co myśli i też jakby argumentować, to no po prostu nie jest zapraszany do merytorycznej dyskusji, tylko jest po prostu wyrzucany, tak, jakby z tego środowiska. Bojkot, to Dorota Nieznawska, tak, jakby zapowiedziała właśnie taki bojkot. No, ja myślę sobie, jak strasznie się te słowa jednak dewaluują, jeżeli przypomnimy sobie bojkot w instytucji w czasie stanu wojennego, tak? Bojkot instytucji artystycznych wówczas właśnie
no, ale być bojkotowanym przez Nieznawską, nie przesadzaj.
To nie przesadzaj, ja mówię tylko o słowach, bo właśnie takie wezwania opierają się na jakimś takim etosie bardzo szlachetnym, tak? Jakby bojkotowania instytucji, które przez państwo komunistyczne były prowadzone. I wydaje mi się, że w ogóle następuje jakby takie odwrócenie. Z jednej strony mamy jakby pewne dominujące tendencje, właśnie takie autorytarne, i z drugiej strony ktoś, kto próbuje poszerzać tę granicę wolności, tak? Jakby właśnie wpuszczać różnych artystów, którzy są marginalizowani. No, nie wiem, czy artyści tacy jak Jacek Adamas jest artysta czwartoligowy. Kiedy był on zaproszony na wystawy też przez lewicowych kuratorów, no to jakoś był artystą.
No bo wtedy walczył ze spalarnią śmieci.
Wtedy walczył ze spalarnią śmieci.
Miał rację.
To się okazywało, że jest znakomitym artystą i bardzo ciekawym i godnym pokazywania. Natomiast jeżeli mówi o innych rzeczach.
No dobra, dobra, jeżeli, ale o Adamasie trzeba powiedzieć jeżeli jeszcze upomina jedną się bardzo ważną rzecz. On odmawia utylizacji śmieci we własnym domu, ponieważ mówi, że jako artysta przysługuje mu wolność twórcza, konstytucyjna i może tworzyć jakiego tworzywa chce i nie pozwala ograniczać tej wolności poprzez utylizację śmieci, gdyż z tych śmieci pragnie zbudować pomnik samorządności III Rzeczpospolitej.
Tak, rzeczywiście ma taki projekt, jeżeli coś nie jest zgodne z ich poglądami, to jakby wtedy nagle to spada do czwartej ligi, tak? Dany artysta, jeżeli jakby odnosi się do żołnierzy wyklętych, jeżeli bierze w obronę telewizję Trwam, jeżeli na przykład domaga się.
Powiedzmy sobie prawdy szczerze, wtedy to jest niski poziom artystyczny.
Domaga się prawdy o Smoleńsku, robi instalacje, które są krytyczne wobec rządów Platformy Obywatelskiej, to jest artystą czwartoligowym. Jeżeli artysta robi instalacje krytyczne wobec rządów Prawa i Sprawiedliwości, to jest artystą pierwszoligowym.
Może w dwa dni awansować.
Więc może awansować dwa dni, więc właśnie tutaj tak przechodzenie w świecie piłkarskim, przechodzenie z ligi do ligi, no to jest jednak jakby bardziej skomplikowany proces. Trzeba albo wygrać, albo przegrać mecze, a w świecie sztuki współczesnej tych...
A zawsze można mecz kupić.
Przynajmniej tej części, która jakby właśnie tym schematem się posługuje, no to o tym, czy ktoś jest pierwszy, czy drugiej lidze, świadczą poglądy jego, tak? To jest bardzo proste, tak? Masz poglądy prawicowe, jesteś artystą czwartoligowym.
Lis zakrada się do kurnika, Piotr Bernatowicz tuż za progiem. Bójcie się, będzie się zmieniało w polskiej sztuce, będzie ferment. Artyści, którzy mówią o tym fermencie i z prawa i z lewa będą także gośćmi wywiadu z chuliganem, a ja zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia.
Wywiad z chuliganem.